trójce do trzeciej, 28 minut prawie po 14. Profesor Jerzy Józef Sobczak z AGH w Krakowie jest naszym gościem. Panie profesorze, dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
Jak dziecko zacznę. Proszę pana, a co to są gazary?
No właśnie, połączenie ognia z wodą. Połączenie ciekłego metalu, który jest samej natury niebezpieczny sam w sobie, bo jest bardzo gorący, bardzo lejny, z gazem palnym, takim jak wodór. I to jeszcze na dodatek, żeby było śmieszniej, jeszcze bardziej atrakcyjnie, pod ciśnieniem. I jak się wtłoczy taki wodór do ciekłego metalu, powstaje taka dziwna mieszanina, zwana mieszaniną gazowo-eutektyczną, i on się potem poddaje różnym skomplikowanym zabiegom krzepnięcia i powstanie gazar. Powstaje.
Mówi pan, panie profesorze, żeby było śmiesznie, ale czy jest niebezpiecznie, aby taki gazar powstał?
No, użyłem słowa śmiesznie, żeby nie
Wiem, ale z tym bezpieczeństwem, jak tutaj się trochę zastanawiam, jak jest.
Nie jest to bezpieczne na tym etapie, dlatego też pracujemy na Wydziale Odlewnictwa w AGH razem z Instytutem Metalurgii Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na tym, żeby to było bardziej bezpieczne, wtłaczając inne gazy. Ale okazało się, że ten wodór jest najlepszy. Może dlatego jest najlepszy, że jest go najwięcej na świecie i we wszechświecie.
Do czego nam te gazary, panie profesorze? Bo mam taką ściągę i czytam ultralekkie, wytrzymałe, pochłaniające dźwięki, energię, czyli spektrum zastosowań jest dosyć szerokie.
Tak jest. Wszędzie tam, gdzie masa jest wartością krytyczną, czyli wszędzie tam, gdzie coś jeździ, lata, a najpewniej i najsprawniej wdrażane są tam, gdzie coś udaje się w przestrzeń pozaziemską. Trzeba wynieść takie ciężkawe obiekty i to jest bardzo, bardzo pracochłonne, energochłonne i również po prostu niełatwe. Więc tam, gdzie ta masa jest krytyczna, to jest, gazar może znaleźć zastosowanie i znajduje zastosowanie. A jeszcze jest tak w naszym przypadku wytrzymały wystarczająco, no to cóż jeszcze więcej oczekiwać? Jest to dobry materiał do latania, do jeżdżenia, do fruwania.
Ale on jest stosowany w jakimś już ułamku procenta przynajmniej? Czy to jest zupełna nowość odkryta? Jak gazary się wpisują w naszą rzeczywistość? Albo jak się wpiszą? W jakiej perspektywie czasowej?
Tak, na świecie tak. Na świecie tak, jako części rakiet, silników odrzutowych, również jako części pokryć i części wszystkich tych shuttle buses i innych sputników, które są tam gdzieś na zewnątrz przestrzeni okołoziemskiej. Natomiast w kraju jeszcze póki co nie. Dopiero są nasze takie pierwsze kroki w tej materii od lat kilku, można rzec.
To wy jesteście, panie profesorze, na AGH prekursorami badań nad...
Ja zaczynałem te prace jeszcze przed przejściem do sławetnej mojej alma mater, uczelni drogiej, jeszcze w ówczesnym, nieistniejącym już Instytucie Odlewnictwa na Zakopiańskiej. I te prace zostały już w układzie międzynarodowym i układzie współpracy, zwłaszcza z Instytutem Panowskim, Instytutem Metalurgii Inżynierii Materiałowej i partnerami z innych krajów, z tym z Bułgarii, rozwinięte. Jesteśmy na etapie nawet dość satysfakcjonującym, dlatego że udało nam się bardzo szybko odtworzyć bazę wytwórczą, a także bazę badawczą, bo te gazary mają to do siebie, że niestety póki co uczeni kłócą się, jak one w rzeczy samej powstają, jak warunki stworzyć, żeby w rzeczy samej powstawały znakomite gazary, a nie takie ułomne, prawda? I tutaj jest potrzebna dobra teoria. I nad tym się bardzo ostatnio silnie, mocno koncentrujemy.
Panie profesorze, zastosowanie w przemyśle kosmicznym to raz, ale to nam się wydaje odległa perspektywa. Natomiast jeśli ja czytam na swojej ściągawce, że mogą być zastosowane gazary w filtrach do insuliny, na przykład w medycynie, albo jako implanty w medycynie również, to domyślam się, że jest wiele osób, które z utęsknieniem i z nadzieją czekają na szersze i częstsze wykorzystanie gazarów.
Tak, na bazie niektórych metali typu magnezu, one są biokompatybilne, biodegradowalne. W medycynie takoż bywa, iż trzeba coś wszczepić i najlepiej, żeby to się zasymilowało ciałem człowieka, prawda? W związku z czym magnez i gazary magnezowe tylko nadają się idealnie. A po to są takie właśnie przestrzenne, one zawierają dużo kapilarów, one są takie przenizane na wskroś w różnych kierunkach kanalikami, żeby tam tkanka mogła wniknąć. Jeżeli wniknie, to ten magnes powoli anihilując daje miejsce na tkankę kostną, załóżmy, czy tkankę również innego rodzaju. No, chociażby implanty zębowe, chociażby różnego rodzaju też implanty kostne, etc. Ostatnio koledzy z zagranicy wpadli na to, iż gazary mogą znakomicie sprawdzać się w różnego rodzaju urządzeniach filtrujących, zwłaszcza w urządzeniach typu air conditioning, prawda, bo zabijają COVID, zabijają po prostu wszlącą zarazę, którą nam tutaj przyniesiono do naszego pięknej planety.
Panie profesorze, a jeśli chodzi o gazary w kontekście ochrony środowiska, również mają zastosowanie i mogą przyczynić się do ochrony przed właśnie tymi niekorzystnymi zmianami klimatycznymi?
Znaczy w tym sensie, że jeżeli stosujemy je jako części na przykład pojazdów pozaziemskich, no to przy powrocie tychże pojazdów, no nie mamy innego sposobu, jak je spalać w górnych warstwach atmosfery, jeżeli są wykonane z różnego typu metali z dodatkami, zwłaszcza typu chrom, również molibden, etc., no to przy spalaniu one jednak bardzo dużo złego robią w tej atmosferze i to wszystko osiada paskudztwo na powierzchni Ziemi. Jeżeli to są wykonane gazary, nie dość, że lekkie, to jeszcze łatwo one się łatwo spalają, prawda? I one się spalają w ten sposób cudowny, że znikają praktycznie rzecz biorąc. Się spala magnes, gazar magnezowy, właściwie zostaje tlenek magnezu, który jest bardzo przyjazny dla człowieka. Tlenkiem magnezu możemy liczyć różne schorzenia przewodu pokarmowego na przykład. No oczywiście trywializując, żeby mnie koledzy z medycyny tutaj nie zarzucili, że ja rozpowszechniam nie do końca sprawdzone dane naukowe.
Panie profesorze, tak pan ładnie opowiada o gazarach, jakby pan opowiadał jakąś piękną historię życiową. Tak się zastanawiam, myśli pan rano, ale będzie dobry dzień, idę popracować sobie do instytutu i pomyśleć o nowym zastosowaniu gazarów. To jest fascynująca praca, bo tak, jeśli tak, to zazdroszczę.
Panie redaktorze, zapewne i czytelnicy szanowni, wszyscy nas słuchają, pamiętają postać pana profesora Geista z lalki Prusa. Był to taki troszkę zwariowany pan, prawda, który sobie różnego rodzaju nowe materiały wymyślał i tam tworzył się w laboratorium. Jako Wokulski odwiedził to, mówił o tym. Mało tego, że pokazał metal lżejszy od powietrza, to jeszcze mówił o tym, że są metale przeźroczyste, są metale o zdumiewających właściwościach. My jeszcze takiego metalu lżejszego od powietrza nie mamy, ale pracując nad teorią gazarów, doszliśmy do wniosku, że teoretycznie, i coś to powiem, to zapachnie zgrozą w moim środowisku, teoretycznie jest możliwa synteza materiału lżejszego od powietrza w postaci tak zwanych gazarów hybrydowych bądź syntaktycznych, pian syntaktycznych. I to jest właśnie to, co zawsze jak wstaję z rana, panie redaktorze, powtarzam sobie jak mantrę. Idź śladem profesora Geista. Może zasłużysz się i ktoś cię wspomni w jakimś tam akapicie dobrej powieści detektywistycznej.
Ja czasem myślę, idź śladem profesora inżyniera Gajnego, 40-latka. Panie profesorze, serdecznie dziękuję, życzę sukcesów. Zapukam tu kiedyś do pana, jak będę w Krakowie, żeby zobaczyć na własne oczy o to, o czym pan tak ładnie mówił.
Profesor, państwa, słuchaczy mojej trójki z młodości ulubionej bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Jerzy Józef Sobczak z AGH w Krakowie. Pozdrowienia, panie profesorze, dziękuję.
Okay.